Szanowni Państwo, serdecznie witam na dyskusji nad książką pana doktora Andrzeja Łukasa razem z Wojskiem Polskim. Relacje polsko-ukraińskie, rok 1920, czas sojuszu Piłsudski-Petlura. To temat dla Instytutu Pamięci Narodowej niezwykle istotny. Już myślę, że 3 lata temu pojawił się ten pomysł, jak te wydarzenia przypomnieć 100 lat później. I stąd wtedy znaleźliśmy autora, pana doktora Andrzeja Łukasa, którego witamy na dyskusji, witamy z Kijowa. I po 3 latach udało się książkę, która na Ukrainie miała 2 wydania o Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, wydać w Polsce, przetłumaczyć i wydać. Dzisiaj w naszej dyskusji serdecznie witam pana Witalia Biłego, radcę ambasady Ukrainy w Rzeczpospolitej, panów profesorów Macieja Kotochwila i Mirosława Szumiło, którzy będą brać udział w dyskusji. Szanowni Państwo, ten rok 1920, no, przygotowaliśmy wiele już wcześniej inicjatyw, publikacji, bo to nie tylko książka, o której będziemy mówić, ale ten rok rozpoczęliśmy wydaniem biuletynu Sojusznicy Polscy w XX wieku. Na okładce to słynne zdjęcie z winnicy Petlura Piłsudski i teksty również pana Andrzeja Łukasa w tym biuletynie, a wkrótce zbiór dokumentów, które wydamy wspólnie ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Szanowni Państwo, te przygotowane przedsięwzięcia miały mieć miejsce w winnicy, bo to i ta promocja miała mieć miejsce w winnicy. Mamy nadzieję, że do niej dojdzie w winnicy i w Kijowie. Przygotowaliśmy konferencję naukową również na wiosnę 20 roku. Ona będzie przesunięta na późniejszy termin, konferencja również w winnicy, dyskusje w Kijowie. No mam nadzieję, że do tego dojdzie, ale w nieco późniejszym terminie. A teraz serdecznie Państwa zapraszam do dyskusji razem z Wojskiem Polskim, ten sojusz wojskowy rok 1920. 9 maja miała się w Kijowie odbyć rekonstrukcja defilady tej z 1920 roku. Do niej nie doszło. No, zrekonstruowano w symboliczny taki sposób. 2 dziennikarzy jedynie w niej wzięło udział. Natomiast my w Instytucie Pamięci Narodowej pamiętaliśmy, bo złożyliśmy wieńce właśnie w Łańcucie na cmentarzu, gdzie spoczywają żołnierze, którzy zmarli, żołnierze Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Tam formował pan pułkownik Bezruczko słynną 6. dywizję, która później wkraczała razem z Wojskiem Polskim do Kijowa, a później walczyła z bolszewikami, obrona Zamościa i wiele innych takich momentów, o których chcemy pamiętać i wokół tej historii chcemy budować nasze relacje dzisiaj z niepodległą Ukrainą. A jak to jest ważne, no nie będziemy gdybać w historii, ale gdyby ten sojusz udało się w pełni zrealizować wtedy w 1920 roku, historia jakże inaczej by biegła. Myślę, nie byłoby tych milionów ofiar głodu ukraińskiego, a później też operacji polskiej. To jest też ta lekcja, którą wynosimy z roku 1920. Dziękuję. Czy pan...
Szanowny panie prezesie, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj mamy bardzo świetną okazję zaprezentować tą książkę i naprawdę gratuluję i dziękuję za to, że taka książka powstała. To jest bardzo symboliczne, ponieważ obchodzimy właśnie setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, Sojuszu Wojskowego Atamana Symona Petlury i Marszałka Józefa Piłsudskiego 1920 roku. Szanowni państwo, wyprawa kijowska, skuteczna obrona Zamościa pod dowództwem pułkownika Marka Bezruczki, bitwa Cud nad Wisłą, to są świadectwa prawdziwego braterstwa broni i szczególnych więzi ukraińskiego i polskiego narodów, których musimy pilnować, pielęgnować i przekazywać przyszłym pokoleniom młodych Ukraińców i Polaków. Bardzo cieszę się, że taka książka powstała. Bardzo dziękuję.
Jeszcze powiem, że w planach są kolejne książki pana doktora Andrzeja Łukasa, które też chcemy wydać, a cieszymy się, że u niego w mieszkaniu w tle już do Kijowa dotarła ta książka mimo trudności komunikacyjnych.
Szanowni państwo, przystępujemy do dyskusji. Mam zaszczyt i przyjemność ją poprowadzić. Tu na miejscu będzie ze mną rozmawiał o książce pan profesor Maciej Krotofli z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sam autor, czyli dr Andrzej Łukasz, nie mógł niestety z powodu ograniczeń koronawirusowych dotrzeć do Warszawy, ale łączy się z nami z Kijowa. Witamy serdecznie. Słuchać nas? Dobrze. I proszę państwa, chciałbym też zaznaczyć, że w tle będzie cały czas widać zdjęcia, które są zamieszczone, wybór zdjęć, które znajdują się w książce, bo publikacja jest bogato ilustrowana, więc za nami będą się pojawiać wybrane ilustracje z epoki. I też z tego, co mi wiadomo, jest możliwość zadawania pytań przez słuchaczy, widzów IPN TV i ewentualnie na Facebooku. I najpierw podyskutujemy między sobą, a następnie w drugiej części postaramy się odpowiedzieć na wybrane pytania zadane przez osoby oglądające naszą dyskusję. Ale na początek chciałbym zapytać samego autora o to, jak, skąd w ogóle powstał pomysł na taką publikację i jakie były ewentualnie problemy związane z jej powstaniem. Jak być może widać, jest to dosyć obszerna publikacja zawierająca bardzo dużo informacji na temat armii Ukraińskiej Republiki Ludowej z tego okresu. Również wewnątrz są ilustracje przedstawiające umundurowanie, odznaczenia i tak dalej. Więc przygotowana jakby z pełną pieczołowitością i zacznę od pytania do pana doktora Andrzeja Łukasa właśnie. Jak długo trwały prace nad taką wielką publikacją i czy były przy tym jakieś szczególne problemy związane z dotarciem do informacji, odtworzeniem tej historii?
Dziękuję panie przewodniczący za takie głębokie pytanie. Postaram się krótko na nią odpowiedzieć. Interesuję się tą problematyką już od prawie 20 lat. Interes powstał przypadkowo, ja bym powiedział. Nigdy poprzednio tym się nie zajmowałem. Pisałem o wrześniu roku 1939. Natomiast na początku lat 2000 zwrócił się do mnie student z propozycją o napisanie wspólnego artykułu o działalności misji wojskowej Ukraińskiej Republiki Ludowej w Polsce, ponieważ będąc w Stanach Zjednoczonych trochę tam znalazłem dokumentu i wspólnie zrobiliśmy taki artykuł. A dla napisania tego artykułu poszedłem do naszego archiwum i z wielkim zdziwieniem znalazł tam mnóstwo dokumentów o Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, które poprzednio mi nie były znane. Oczywiście znałem o tym Sojuszu Piłsudskiej-Petlura i innych takich podstawowych rzeczach, natomiast specjalnie tym się nie interesował, nie badał ten temat. I tak zaczynając od tego artykułu, zacząłem się interesować i dokument po dokumencie i powstaje pytania, co to za jednostka, skąd ona się wzięła, jak ona się rozwijała organizacyjnie, jaka była liczebność, udział w operacjach wojennych, co się z tą jednostką stało, gdzie się dzieli żołnierze i oficerowie tej jednostki. No i dalej ja po prostu zauważyłem, że mnóstwo różnych jednostek, instytucji wojskowych Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. No i postarał się to wszystko ująć w taki sposób, może raczej encyklopedyczny, żeby najpierw dla siebie zrozumieć, jak wyglądała ta armia i co się z tą armią dalej stało. Dalej przypadkowo znalazłem informację, że brat mojego pradziadka był oficerem w tej armii, był kapitanem, jeżeli po polsku mówić, albo sotnikiem, jeżeli mówić po ukraińsku. No to już był taki, jakby to powiedzieć, posunięcie natury prywatnej, żeby dalej prowadzić badanie nad tym tematem. No i ta praca powstała gdzieś w 2012 roku, dalej rok 2013, to sprawy przygotowawcze do druku, dalej ona się ukazała drukiem, ale to był taki druk prywatny, ja bym powiedział, ponieważ to zainwestował swoje pieniądze w pierwsze wydanie, okazało się bardzo skutecznym. Cały nakład rozeszł się, dalej było drugie wydanie i tak samo nakład się rozeszł. No i dalej dzięki Arkadiuszowi Wingertowi, którego już od dawna znam, powstała taka inicjatywa, żeby to przetłumaczyć na język polski i wydać w Polsce tę książkę. Miałem trochę czasu, to trochę uzupełniłem, poprawiłem błędy, dodałem ilustracji, dalej zrobiono rysunki kolorowe do tej książki, za co ja bardzo dziękuję Sergiu Szamienkowu. Bardzo dobry tłumacz Michał Górski, który świetnie przetłumaczył z języka ukraińskiego na język polski. Bardzo cieszę się z tego tłumaczenia. Dziękuję recenzentom za dobrą opinię o tej książce. No i w ciągu kilku lat właśnie były te prace techniczne i w marcu tego roku książka się ukazała, albo nie, przepraszam, w pierwszych dniach kwietnia książka się ukazała i ta prezentacja była zaplanowana na kwiecień w Warszawie, oczywiście chciałbym przyjechać, ale niestety tak się stało, że ta epidemia, koronawirus i inne takie rzeczy, dalej to było przeniesione na lipiec, ale niestety myślałem, że mogę przyjechać, że może tam coś się uda, niestety granica jest zamknięta i teraz jestem tu w Kijowie i opowiadam o swojej książce. Oczywiście, że chciałbym teraz być w Warszawie razem z wami wszystkimi.
Dziękuję. No rzeczywiście bardzo żałujemy, że nie ma pana doktora z nami tutaj. Pierwotnie to spotkanie miało się odbyć oczywiście w rocznicę podpisania sojuszu, czy tak zwanej umowy warszawskiej właśnie w nocy z 21 na 22 kwietnia 1920 roku, no ale niestety z przyczyn nam wszystkim wiadomych się przesunęło. A teraz poproszę pana profesora Krotofila jako polskiego historyka, który też zajmuje się tym okresem historią militarną roku 1920 i też zajmował się wojskowością ukraińską, o taką krótką opinię na temat książki, w zasadzie na temat tego chciałbym zapytać, co ona jakby wnosi do naszej wiedzy na temat roku 20, na temat Armii Ukraińskiej i tego polsko-ukraińskiego sojuszu.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wbrew pozorom historyków, zarówno ukraińskich, jak i polskich, którzy zajmują się historią wojskową, nie jest tak wielu. W związku z tym ja oczywiście znam osobiście autora, doktora Andrija Rukasa. współpracujemy od kilkunastu lat i ja byłem świadkiem, jak ta książka powstawała, bo my się spotykaliśmy w archiwach, zarówno w Centralnym Państwowym Archiwum Wyższych Organów Władzy i Administracji Ukrainy w Kijowie, jak i w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie. I widziałem, z jaką pieczołowitością, z jakim zaangażowaniem autor przegląda dokumenty. Już wtedy było wiadomo, że powstanie coś dobrego. Tym bardziej, że no miałem okazję z Andrijem rozmawiać na temat tych jego badań. Wiedziałem, co odkrywa, jakie nowe rzeczy się pojawiają. Więc na tę książkę czekałem. Ta książka ukazała się, tak jak już mówił Andrii, w 2013 roku w wersji ukraińskiej. Ona się spotkała z bardzo dużym zainteresowaniem historyków wojskowych, zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Ale tak jak autor mówił, nakład był stosunkowo niewielki i książka miała ograniczony zasięg. Właściwie trafiła tylko do fachowców, można powiedzieć, osób, które bardzo mocno interesują się tymi problemami. Na Ukrainie do czasu powstania tej książki nie było monografii opisującej armię Ukraińskiej Republiki Ludowej w 20 roku. Pojawiły się wcześniej monografie opisujące armię halicką, armię ukraińską w roku 18, ale takiej, która by mówiła o tej armii tworzonej w ramach sojuszu z Polską, nie było. Stąd to duże zainteresowanie. Kiedy się dowiedziałem, że jest pomysł przetłumaczenia książki na język polski, no to od samego początku bardzo mu kibicowałem, bo wiedziałem, że w Polsce ta książka też spotka się z dużym zainteresowaniem, więc pomysł świetny. Gratuluję Instytutowi Pamięci Narodowej wydania tej książki. Tym bardziej, ja o tym jeszcze wspomnę, że no to wydanie polskie jest wydaje mi się lepsze niż te ukraińskie z różnych powodów. Sam autor mówił, że poprawił pewne rzeczy, ale też uzupełniono materiał ikonograficzny. Ja jeszcze mam nadzieję o tym wspomnieć. W każdym razie w Polsce Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej z 20 roku do tej pory pozostawała właściwie nieznana. To znaczy, to nie jest tak, że nic o niej nie wiedzieliśmy, bo powstawały już różnego rodzaju publikacje. Zresztą w ogóle Sojusz Polsko-Ukraiński z 20 roku od kilku lat doczekał się różnego rodzaju dobrych prac. Tutaj mam na myśli pracę choćby Jana Jacka Bruskiego, Jana Pisulińskiego i całego szeregu innych historyków, ale nie były to prace, które poświęcone byłyby typowo historii wojskowej czy typowo armii. Ukazała się wprawdzie w 1997 roku już praca Zbigniewa Karpusa, gdzie Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej jest opisywana, ale praca dotyczy, czy książka dotyczy w ogóle formacji sojuszniczych w wojnie polsko-bolszewickiej. W związku z tym Armia Ukraińska jest tam opisana no, jako jedna z wielu i na pewno ten tekst nie wyczerpuje, czy nie wyczerpywał tematu. Jest też książka Jacka Legiecia, ale tutaj autor w zasadzie skorzystał tylko z materiałów polskich, w związku z tym no, trudno było opisywać Armię Ukraińskiej Republiki Ludowej bez skorzystania z materiałów ukraińskich. Właściwie jest tylko jedyna monografia jednej z dywizji, tej właśnie szóstej dywizji strzeleckiej, o której dzisiaj już była mowa, autorstwa Juliana Wiszki, ale wydaje mi się, że ta monografia też nie wyczerpuje tematu. A więc właściwie brakowało nam takiego kompendium wiedzy o tym, jak ta ukraińska armia w 20 roku wyglądała. W polskiej historiografii ona jest przedstawiana w sposób taki, że no, wiemy, że była ta armia, wiemy, że były poszczególne dywizje, znamy nazwy tych dywizji, znamy ogólny stan liczebny z grubsza i to właściwie tyle. Nikt nie schodził na szczeble niższe niż szczebel Związku Taktycznego, szczebel dywizji. Mówię o badaczach polskich. Zresztą no, często też powielano w polskiej historiografii takie określenia z okresu międzywojennego, czy z języka dokumentów właściwie. Mówiono po prostu Armia Ukraińska, bądź Armia Pawlenki, to jest bardzo częste w dokumentach, ale co to ta Armia Pawlenki była, no to już tak do końca nie było wiadomo. Dlatego ta książka, o której dzisiaj dyskutujemy, to jest coś, co jest niezwykle cenne moim zdaniem. Ona się składa z dwóch takich części. Pierwsza część to są dwa pierwsze rozdziały, które opisują genezę sojuszu oraz walki toczone przez oddziały ukraińskie. I druga, bardzo obszerna część, opisująca poszczególne rodzaje broni, czy też no, poszczególne dywizje armii ukraińskiej. Obie części są cenne. Oczywiście mnie jako historyka wojskowego przede wszystkim zafascynowała ta druga część. bo to jest taki encyklopedyczny, taka encyklopedyczna wiedza dotycząca poszczególnych formacji wojskowych. Tam jest opisane geneza jednostki, jej struktura organizacyjna, przemiany tej struktury, kto dowodził, jaka była liczebność, tego typu rzeczy. One są bardzo cenne, ponieważ wszyscy, którzy zajmują się sojuszem polsko-ukraińskim, także historycy zajmujący się innymi niż wojskowe aspekty, w ten sposób, dzięki tej książce, są zwolnieni z obszernej i trudnej kwerendy. Jeżeli będą chcieli dowiedzieć się czegoś, czy opisać jakieś kwestie związane z działalnością Armii Ukraińskiej, to sięgają do tej książki i tam mają wiedzę, jak ta armia była zorganizowana, jak były zorganizowane poszczególne rodzaje broni, jak wyglądały naczelne władze wojskowe. O tym właściwie to chyba nikt nie pisał w Polsce do tej pory. Jak wyglądały takie formacje jak szkoły junackie, szkoły oficerskie, ochrona, czy formacje ochrony granic, flota, bo też taka była. Więc to jest bardzo, bardzo istotne. Ale ta pierwsza część też jest ciekawa, bo ta pierwsza część, mimo że o genezie sojuszu bardzo wiele już w Polsce napisano, o walkach oddziałów ukraińskich może mniej, to mamy tutaj taki sposób spojrzenia, po pierwsze, historyka wojskowego, czyli specyficzny, z tej militarnej perspektywy, a po drugie, no, spojrzenie jednak, ono jest tam obiektywne bardzo, natomiast no, jednak uwzględniające ten ukraiński punkt widzenia, czego czasami w naszych publikacjach naszych polskich historyków nie ma. No, patrzymy w naturalny sposób przez pryzmat Polski na to. W taki, a nie inny sposób przedstawiamy sojusz. No a trzeba pamiętać, że ten sojusz, o tym też będziemy mówili pewnie jeszcze w dalszej części naszej dyskusji, no może budzić pewne kontrowersje w niektórych jego aspektach. Ale wracając do książki. Tłumaczenie. Ja bym tutaj chciał znowu pogratulować IPN-owi świetnego tłumaczenia, ale wiem, że to jest zasługa tłumacza i pewnie zasługa też samego autora, Andrija, który pewnie jakoś konsultował też z tłumaczem pewne rzeczy, bo przetłumaczenie takiej książki to jest bardzo trudna rzecz. Tu nie wystarczy znać tylko bardzo dobrze język obcy, w tym przypadku ukraiński. Tu trzeba znać terminologię wojskową i to rodzi mnóstwo problemów. Sam zajmując się problematyką ukraińskich sił zbrojnych, wiedziałem, to wiem, czy spotykałem się z całym szeregiem problemów, bo i terminologia ukraińska z tego okresu, mówię o terminologii, którymi posługują się źródła, też nie jest jednoznaczna. Przecież ta terminologia wojskowa ukraińska wtedy powstaje na początku XX wieku. A więc przełożenie teraz tego na polski fachowy język wojskowy jest bardzo trudne. A tutaj się to udało. No, czasami, kiedy pojawiają się tłumaczenia z zakresu historii wojskowej różnych prac, dochodzi do wręcz komicznych, anegdotycznych sytuacji. Ja pamiętam, że całkiem niedawno zapoznałem się z przetłumaczonymi na język polski wspomnieniami jednego z niemieckich generałów, z języka niemieckiego. No tłumacz nie znał, znał świetny język niemiecki, ale nie znał terminologii wojskowej. I tam na przykład są takie sytuacje, kiedy oficer, adiutant generała, pełniący funkcję adiutanta generała, jest przetłumaczony jako chłopiec na posyłki generała. No to takie rzeczy się zdarzają, dlatego to jest bardzo ważne, żeby no, znaleźć dobrego tłumacza i konsultować z nim to, żeby no, był jakiś efekt. Ten efekt udało się tutaj osiągnąć, ta książka jest dobrze przetłumaczona. Mam tam pewne jakieś zastrzeżenia do kilku rzeczy, ale no to zawsze można się czepiać. Generalnie jest bardzo dobrze, wydaje mi się. To też pewnie zasługa autora, który świetnie zna język polski, a poza tym zna świetnie polską terminologię wojskową, bo jak sam powiedział, wcześniej zajmował się bardzo długo wojskiem polskim w okresie międzywojennym czy w 1939 roku, więc tym łatwiej pewnie tutaj z tą terminologią poszło. Choć to jest trudny temat, myśmy z Andrijem wielokrotnie rozmawiali, że być może przydałby się nawet jakiś taki słownik terminów wojskowych polsko-ukraińskich, czegoś takiego nie ma, a ten problem się pojawia za każdym razem, jeżeli ktoś pisze o tym, to nawet znając język ukraiński ma czasami problemy z przekładem. Także książka bardzo znacząca moim zdaniem, świetnie, że się ukazała, bardzo dobrze się ukazała teraz, na pewno wzbudzi bardzo szerokie zainteresowanie wśród polskich historyków i nie tylko, bo to jest taka rzecz, która nie tylko historyków może zainteresować.
Dziękuję bardzo za tą świetną i szczegółową, dokładną opinię. Jeszcze też ten wątek, myślę, bardzo ciekawy w kwestii tłumaczeniowych i terminologii, bo faktycznie inne jest nazewnictwo stopni wojskowych i w ogóle pewna organizacja jednostek wewnętrzna i tak dalej. No ja też ze swojej strony bym mógł potwierdzić rzeczywiście, według mnie również, bo też znam język ukraiński i no nie tak dobrze jak tłumacz oczywiście, ale myślę, że rzeczywiście bardzo dobra robota, jeśli chodzi o przekład. I sama książka była dobrze napisana, to tym łatwiej na pewno się ją też trochę przekładało, w sensie takim, że również po polsku to dobrze brzmi, dobrze się czyta po prostu. Chodzi o pewien styl, który dla czytelnika jest bardzo istotny. To teraz chciałbym obu panów, autora i dzisiejszego recenzenta, można określić, poprosić o przypomnienie dla naszych widzów takiej podstawowej kwestii, krótko, mianowicie jak w ogóle doszło do tego, że Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej walczyła razem z Wojskiem Polskim w 1920 roku, czy jak doszło do tego sojuszu, do tej współpracy wojskowej w roku 20. I oto najpierw autora może poproszę.
Dziękuję. O, jak doszło do tej współpracy wojennej? Oczywiście współpraca wojenna rozwijała się na podstawie współpracy politycznej, a ta współpraca polityczna stała wynikiem wydarzeń. Niestety dla Ukrainy wydarzeń nie bardzo przyjemnych. Trzeba mówić prawdę, przegraliśmy wojnę w roku 19. I armia ukraińska zaznała klęski. Część armii ukraińskiej poszła do takiego rajdu partyzanckiego. Natomiast inna część armii ukraińskiej została internowana przez Polaków albo była chora na tyfus i absolutnie nie mogła walczyć. Inaczej mówiąc, w końcu roku 19 Ukraina jako państwo z własnymi siłami zbrojnymi na jakiś krótki czas przestała istnieć. A przewodniczący dyrektoratu Ukraińskiej Republiki Ludowej, Szymon Petlucha, wyjechał do Warszawy szukając pomocy dla prowadzenia walki za niepodległość Ukrainy w roku następnym, czyli w roku 20. W grudniu roku 19 doszło do kilku spotkań w cztery oczy między Piłsudskim i Petlurą. Właśnie się dogadali. Uzgodnili swoje pozycje co do współpracy. Dalej były bardzo trudne negocjacje dyplomatyczne, ponieważ w Warszawie istniała, działała ukraińska misja dyplomatyczna i przewodniczący tej misji dyplomatycznej, Andrzej Lewicki, właśnie na swoich ramieniach niósł ten ciężar trudnych negocjacji z Polakami. No, właśnie dla Ukraińców to była sprawa trudna. Ponieważ mniej niż rok przed tym była ogłoszona Unia, zjednoczenie Ukrainy Zachodniej, Ukrainy Naddnieprzarskiej, stworzenie zjednoczonego państwa ukraińskiego. I trzeba było zapłacić wielką cenę za ten sojusz polsko-ukraiński. Trzeba było faktycznie się zrzeknąć Ukrainy Zachodniej, Galicji Wschodniej i Wołyni Zachodniego. Ale tu trzeba nadmienić, że te tereny ukraińskie państwo w tych czasach nie kontrolowało. Natomiast to była taka wielka porażka ideologiczna, porażka psychologicznej natury, ja bym powiedział. Szymon Petlura to dobrze sobie zdało sprawę z tego, ale rozumiał, że bez polskiej pomocy nie uda się prowadzić dalej walki za niepodległość Ukrainy. Po trudnych negocjacjach została zawarta ta umowa polityczna. Ale tu trzeba nadmienić inne rzeczy. Umowa polityczna została zawarta w kwietniu roku 20. Natomiast współpraca wojskowa zaczęła się od pierwszych dniach stycznia roku 20. Czyli Piłsudski jako naczelny wódz Wojska Polskiego zaczął współpracować z Ukraińcami wcześniej, jeżeli Piłsudski jako tymczasowy naczelnik państwa polskiego zaczął współpracować z Ukraińcami na przestrzeni politycznej. No i dalej, w lutym roku 20 zaczęło się już tworzenie tej pierwszej dywizji strzelców, która później została przemianowana na szóstą dywizję strzelców. którą dowodził podpułkownik, później pułkownik Marko Bezruczko, o którym już wspominaliśmy dzisiaj. I ta dywizja powstała w Ansusie, w obozie dla jeńców i internowanych żołnierzy ukraińskich. I to była decyzja marszałka, no wtedy jeszcze nie marszałka, decyzja naczelnego wodza i ministra spraw wojennych, ministra spraw wojskowych Rzeczypospolitej, przepraszam. A dalej były te, na tej podstawie, na tym tle szli te negocjacje polityczne między członkami misji dyplomatycznej URL i przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej. No i te negocjacje skończyły się podpisywaniem umów warszawskich, konwencji politycznej, później konwencji wojskowej. I kiedy ruszyła ofensywa polska w końcu kwietnia roku 20, bardzo symbolicznie, ale udział w niej wzięli również jednostki wojskowe Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Nie 6. Dywizja, natomiast 2. Dywizja, która była tworzona na Podolu, na tym obszarze, który był kontrolowany przez Wojska Polskie. I oddział wydzielony tej 2. Dywizji pułkownika Udowiczenka brał udział w tej wyprawie kijowskiej. Faktyczny, bezpośredni udział i brał udział w walkach i walczył i zwolnił od bolszewików miasto Mohylów Podolski nad Dniestrzem. Natomiast ta 6. Dywizja pułkownika Bezruczka to raczej przyjechała później, po tym jak prawobrzeżna Ukraina została zwolniona i po tym jak polskie wojska już wkroczyli do Kijowa. No ale wracając do rzeczy natury politycznej, trzeba powiedzieć, że niestety nie udało się w pełni rozwinąć tego sojuszu. I przyczyn tego było wielu. Najpierw bardzo taki szybki charakter tej wojny. Niestety Polacy i Ukraińcy kontrolowali Kijów trochę więcej niż jeden miesiąc i większość obszarów Ukrainy prawobrzeżnej miesiąc, półtora miesiąca, dwa miesiące. Za ten krótki okres czasu nie udało się wielu zrobić. Były położone tylko podstawy do rozbudowy aparatu państwowego i Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Niestety nie została ogłoszona powszechna mobilizacja z różnych powodów. Niestety te oddziały powstańcze nie bardzo chcieli przyłączyć się do regularnej Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, ponieważ no, nie chcieli z różnych powodów, no raczej z powodów dyscyplinarnych, organizacyjnych. I dlatego, kiedy ruszyło natarcie Armii Czerwonej, natarcie tej pierwszej Armii Konnej Budionnego, Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej znajdowało się w takim stanie, w początkowej fazie rozbudowy. Plany ukraińskie były bardzo ambitne, bardzo takie potężne, niestety nie udało się to wszystko zrealizować. Tu już wspomniano o flocie, o lotnictwie wojskowym, o innych takich rzeczach. Częściowo to się udało założyć tylko osnowę tego, natomiast do stworzenia takich potężnych jednostek bojowych niestety nie doszło. No a dalej, jak wiadomo, wspólne walki zakończyły się układaniem przymierza rozjemu w Rydze i umową tego rozjemu w Rydze było też, że Polska musiała uznać oficjalny rząd Ukraińskiej Republiki Sowieckiej w Charkowie i zrzeknąć się rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej. Dlatego ostatni okres tej wojny, kampanii roku 20, Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej walczyła w pewnym osamotnieniu. Natomiast Piłsudski jako tymczasowy naczelnik państwa polskiego tak, faktycznie zrzekł się sojuszu z Ukraińskiej Republiki Ludowej, natomiast jako naczelny wódz Wojska Polskiego robił wszystko, żeby do ostatniego dnia nadawać dopomogę Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Czyli w różnych takich swoich postaciach działał odmiennie, jako polityk musiał dostosować się do sytuacji politycznej, natomiast jako wojenny, jako żołnierz, dobrze rozumiał, zdawał sobie sprawę z bardzo trudnych warunków Ukraińskiej Armii Republiki Ludowej i dlatego Polska dopomagała do ostatnich dni walk. No a dalej było internowanie ukraińskiej Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej na terenie Polski i właśnie również to można nadmienić wielką rolę, którą odegrał Józef Piłsudski, że ta armia istniała w obozach dla internowanych przez następne prawie 4 lata i zachowywała swoją strukturę organizacyjną. Faktycznie armia była w ciągu tych 3-4 lat gotowa ruszyć do nowej walki. Odebrano broń, natomiast jednostki nie były rozwiązane. Dalej, bez względu na trudną sytuację ekonomiczną w Polsce, na bezrobocie, na inne takie rzeczy, na inflację, Wojsko Polskie zatrudniało żołnierzy Republiki Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, nadawało pracę i przez kilku lat ukraińskie żołnierze w polskich jednostkach wojennych, wojskowych zarobiali sobie na istnienie, na prowadzenie życia w Polsce. Oprócz tego polskie władze wojskowe wykorzystywali żołnierzy ukraińskich dla udziału w różnych operacjach wojskowych, na przykład w III Powstaniu Śląskim albo w zajęciu pasu neutralnego na linii demarkacyjnej z Republiką Litewską, albo w innych takich rzeczach. Było nawet takie propozycje, żeby na podstawie żołnierzy ukraińskich stworzyć kilka batalionów Straży Granicznej i ulokować ich na granicy z Litwą. Czyli to był taki wielki rezerw dla Polski i to był ukraiński interes również, żeby dzięki polskiej pomocy w dogodnym momencie ruszyć ponownie na wyzwolenie własnego państwa. Ale niestety do tego nie doszło. Obozy dla żołnierzy internowanych zostały zlikwidowane i ta imigracja wojenna przekształciła się w imigrację faktyczną polityczną. No jeżeli tak bardzo krótko o wszystkim mówiąc, to raczej tak.
Dziękuję. To był bardzo krótki, ale można powiedzieć dosyć wyczerpujący wykład, przedstawiający nie tylko genezę, ale i też następstwa i te późniejsze losy oficerów i żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy przecież pozostali w Polsce właśnie jako emigranci polityczni i wojskowi. I co ważne, usłyszeliśmy też punkt widzenia ukraińskiego historyka, bo też to jest mniej znane polskim czytelnikom. W Polsce się często oczywiście wspomina, pisze